Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym odcinku podcastu o języku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o języku inkluzywnym, chociaż ma on też inne nazwy, jak się dowiemy z tego odcinka. Ja nazywam się Marysia.
Ja Paweł.
I naszym gościem dzisiaj jest redaktor, polonista, nauczyciel akademicki Maciej Maxellon.
Cześć, dzień dobry.
To ja jeszcze może dodam do tej długiej listy, że jesteś ambasadorem kampanii Zmieniamy Narrację. Czy chciałbyś coś powiedzieć o tej kampanii? Bo właśnie dzięki niej dzisiaj się tutaj spotykamy. Kampania Zmieniamy Narrację, która została zorganizowana przez markę IKEA, jest sponsorem dzisiejszego odcinka. O co chodzi w tej kampanii?
O co chodzi w tej kampanii? W tej kampanii chodzi głównie o zwrócenie uwagi osobom używającym języka polskiego, czyli w większości, myślę, obywateli naszego kraju i obywatelek, na to, żeby przywiązywać wagę do słów, żeby zwracać uwagę w komunikacji na drugiego człowieka i żeby komunikować się w sposób empatyczny, w sposób niewykluczający, w sposób niestygmatyzujący. Od siebie mogę dodać, że to jest wspaniała sprawa w ogóle pracować nad, czy być elementem takiej kampanii, w której widać, że wszyscy, którzy są w nią zaangażowani, faktycznie wierzą w te rzeczy.
A możesz powiedzieć, bo podałeś kilka takich przymiotników tego języka, że to jest język empatyczny, dobry język. A jak to jest z tą nazwą? Jak on się nazywa? Czy to jest raczej taki język inkluzywny, czy powinniśmy unikać tego? Bo jeśli ktoś zastanawia się, jak tak naprawdę mówić o takim języku, może to wytłumaczenie będzie przydatne.
Znaczy, tych nazw jest kilka w języku polskim i nie jest tak, że ja którąkolwiek z nich chciałbym uznawać, czy chciałbym przedstawiać jako nazwę złą. Najpopularniejsza to jest chyba faktycznie język inkluzywny, która często też się tłumaczy, jeżeli komuś przeszkadza ten anglicyzm inkluzywny, to jest tłumaczona na język włączający, ale jak słusznie zauważył kiedyś Mateusz Adamczyk, włączać też można na siłę, więc myślę, że język niewykluczający tutaj pasuje odrobinę lepiej. Ja w ogóle jestem fanem jeszcze innych nazw, to znaczy język etyczny, empatyczny, czy tak jak właśnie marka IKEA tutaj używa nazwy dobry język. I to jest język, który sam w sobie ma być dobry, ale ma też po prostu czynić dobro, prawda? A przynajmniej nie czynić zła innym osobom. To jest język, który jest wyczulony na... wyczulony to może nie jest zbyt dobre słowo, bo ono wyczulony już jest blisko przeczulenia, który jest, cechuje się dużą uważnością, jeżeli chodzi o potrzeby innych osób.
Ja właśnie, szczerze powiedziawszy, widząc tę nazwę język dobry, zaczęłam się zastanawiać nad tym, że jest też język zły, a chyba chcemy powiedzieć, że będziemy do tego dochodzić, że tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, że jakiś język jest zły. Czy zgodzisz się ze mną, czy w ogóle nie?
Ja myślę, że język pełen agresji, przemocy może być zły. Oczywiście to są takie drastyczne jakieś przykłady, ale myślę, że język może być po prostu niedobry również. To znaczy opozycją tutaj nie musi być zły język, tylko język niedobry lub niewystarczająco dobry. Czyli na przykład taki, który w centrum każdej sytuacji konwersacyjnej czy każdej sytuacji komunikacyjnej w ogóle stawia nas, nie zwracając uwagi na pozostałe osoby, niektóre w tej sytuacji komunikacyjnej albo uczestniczą, albo ich ona dotyczy, opisuje i tak dalej.
To ja mogę się generalnie z tobą zgodzić, to było takie trochę prowokacyjne pytanie, chociaż myślę, że jest taka sfera, o której mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze porozmawiamy, czyli trochę zahaczająca o poprawność. Czy jest jakaś poprawność językowa w tym całym języku inkluzywnym i w tym całym języku wrażliwym? I to jest coś, do czego tak troszkę chciałam nawiązać, odnosząc się do tego języka dobrego, ale bardzo fajnie, że też podkreśliłeś, że rzeczywiście może być jakiś język niedobry i czym tak naprawdę jest idea całego tego języka inkluzywnego. To może przejdziemy sobie już do takich bardziej szczegółowych kwestii, jak już zarysowaliśmy sobie jakieś konkretne ramy tego, czym jest ten język, to tak naprawdę bardzo często chyba skojarzenia dotyczące języka inkluzywnego na początku ludziom pojawiają się w głowie feminatywy. Czy też się ze mną zgadzacie, czy to tylko moje wrażenie?
Mi się wydaje, że te feminatywy są takim trochę w przestrzeni publicznej, w debacie medialnej, tematem wysuniętym tak trochę na pierwszy plan. Często tam się pojawia to, że pewne rzeczy są tworzone tak, a nie inaczej, już stanowi dla ludzi pewien problem i trochę to dominuje. Tutaj duża jest rola takiego subiektywnego postrzegania i też tego, że niektóre inne rzeczy, jak ludzie się mniej orientują w czymś innym niż jak mówić do kobiety, tak? Jak oni mówią do kobiety, jak się już mniej orientują, znają mniej osób niepełnosprawnych i tak dalej, to być może chodzi o to, że ten temat dla nich jest jakoś mniej istotny, jakoś tak do zignorowania dla nich.
W sensie, że po prostu to jest kwestia doświadczenia, że to, z czym mamy kontakt na co dzień, jest po prostu dla nas pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na ten słynny tapet.
Mhm. Nie, ja też myślę, że feminatywy dość często pojawiają się w kontekście tego języka inkluzywnego. Chyba najczęściej, ale no mam wrażenie, że kiedy mówi się o języku inkluzywnym, to bardzo często też cały język inkluzywny ogranicza się języka związanego z grupami wykluczonymi, mniej lub bardziej. A w moim postrzeganiu, w moim rozumieniu, język inkluzywny, dobry język, jeżeli będzie się skupiał tylko na tych grupach, no to on wtedy nie będzie po prostu tym językiem inkluzywnym, nie będzie dobrym językiem, bo on ma sprawiać, żeby w języku dobrze czuli się w miarę możliwości wszyscy. Oczywiście my na tych grupach stygmatyzowanych czy wykluczonych skupiamy się dlatego, że no to one najbardziej językowo cierpią przez jakieś tam niedobre praktyki. Ale wydaje mi się, że też należy ludziom mówi, że język inkluzywny to jest język, który dotyczy nas wszystkich po prostu.
Zgadzam się zupełnie z tobą, że nie powinno być tak, że skupiamy się na jednym i zapominamy o drugim, ale jednak był jakiś kontekst, w którym ten język wyrósł. To nie było tak, że grupa uprzywilejowana stwierdziła, że teraz trzeba jakoś mówić, tylko kontekst był zupełnie inny. Były różne grupy, w związku z których sytuacją pojawiły się potrzeby. I pomyślałam, że może trochę o tych potrzebach teraz możemy porozmawiać.
Ja tylko chciałem dodać, że to oczywiście się zgadza, ale chyba zawsze jest tak, nie tylko na płaszczyźnie językowej, że jeżeli jakaś grupa jest dyskryminowana, wykluczana, stygmatyzowana, no to nie jest tak, że nagle ta grupa, która stygmatyzuje, wyklucza i tak dalej, orientuje się, że hej, może to po prostu zmienimy, prawda? Tylko zwykle ta grupa uciskana musi jakoś upominać się o to, żeby jej prawa zostały uznane, czy żeby została zauważona w języku, żeby respektowano, szanowano jej dobrostan. Tak, tutaj oczywiście to też się tak działo i myślę, że aspekt feministyczny związany z feminatywami i podnoszenie kwestii języka neutralnego rodzajowo, te rzeczy oczywiście nam rozpoczęły tak naprawdę dyskusję o języku inkluzywnym. Zastanawiam się tylko, bo jest kwestia na przykład murzyna, w cudzysłowie oczywiście, i ona wraca tak od ładnych paru lat. Mam wrażenie, że ona na przykład nie wracała, pierwszy raz pojawiała się w momencie, w którym my o języku inkluzywnym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy, prawda? Bo język inkluzywny w przestrzeni publicznej pojawia się jako hasło, myślę, od paru lat. Zarówno feminatywy, jak i to słowo murzyn, afery i aferki wokół nich funkcjonowały już wcześniej. Zastanawiam się, czy wtedy jakkolwiek definiowaliśmy obszar, do którego to się zaliczy.
Ja myślę, że były jeszcze inne grupy, o których była wtedy mowa, na przykład Romowie. Ja pamiętam jeszcze z jakichś takich czasów mojego dzieciństwa, to było dawno temu, że pojawiały się różne dyskusje na temat tego, w jaki sposób właśnie zwracać się do Romów, czy na przykład jeśli chodzi o słowo Żyd, bo bardzo często wśród Polaków można powiedzieć nawet o takim tabu, jeśli chodzi o słowo Żyd, które w końcu nie jest obraźliwe. Więc myślę, że była jakaś taka dyskusja niezdefiniowana może, ale chodziło zazwyczaj o jakieś grupy etniczne, grupy narodowe, czy grupy po prostu osób, które w jakiś sposób były podatne na stygmatyzowanie, na stereotypizację i zazwyczaj chyba tam pojawiała się dyskusja głównie ze strony tych osób, które indywidualnie, w pewnym sensie indywidualnie w ramach swojej grupy podnosiły takie apele, że może pomyślmy o tym, żeby nie zwracać się w ten sposób, bo może to nieść ze sobą takie i takie konsekwencje. Ale chyba nie miało to jednej takiej, że tak powiem, naklejki.
Mhm. No tak, ta naklejka myślę też, że właśnie jest stosunkowo nowa, prawda? Że się okazało, że te dyskusje, które odbywały się wcześniej, odbywają się w ramach czegoś większego. Też mi się tak wydaje.
Niestety te rzeczy wchodziły do słowników. Czasami też zostały niektóre z nich. Też jeśli chodzi o coś, co ma większy wpływ na przykład na ludzi czasami, czy jakieś autorytety i tak dalej, to jest dopiero czasami taki efekt trochę końcowy, że ktoś zauważa, jest o tym dyskusja i dopiero te osoby, które są bardziej znane w telewizji i tak dalej, na koniec dopiero coś zaznaczają. I niestety w tych słownikach czasami można być taką trochę ofiarą zamieszania, czy tak, dlatego też myślę, że właśnie znalezienie też takiego jednego miejsca to jest coś fajnego, żeby mieć do czego się odnieść.
Jeśli chodzi o te osoby, które wypowiadają się z punktu widzenia autorytetu, mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy. Czasami niestety to wciąż jest legitymizowanie niektórych z tych słów, z tych postaw.
Prawda, ale jak powiedziałeś o słownikach, to mnie od razu zaprzęczało, to nie jest oczywiście kwestia słownika, ale zaprzęczało mi w głowie to, co ostatnio się wydarzyło w ramach tej rewolucji ortograficzno-gramatycznej. To jest jedyna zmiana Rady Języka Polskiego, której nie jestem w stanie do końca zrozumieć, czyli właśnie dopuszczenie pisania nazw wielką literą, tak zwanych nieoficjalnych nazw etnicznych, prawda? czyli żółtek, kitajec i tak dalej. I tutaj się zastanawiam tak naprawdę, o co chodzi, bo przecież mówimy o określeniach jednoznacznie pejoratywnych, obraźliwych i my teraz dopuszczamy zapis wielką literą, żeby pokazać, że w tym jednak jest jakiś gram szacunku. No nie wydaje mi się, żeby był.
A też zastanawiam się, kto w ogóle chcąc obrazić kogoś, mówiąc ty jakiś tam, chciałby napisać też jest duże litery. Dla mnie wydaje się to trochę martwy przepis, chociaż być może są przypadki, które zdecydują się wtedy, no bo widząc taki zapis, teraz możecie pisać to z duże litery, to być może te słowa są w jakiś sposób sankcjonowane dla niektórych.
Ale zastanawiam się, jak to podniosłeś, czy na przykład jak ktoś do kogoś innego pisze w internecie per ty chuju, to czy on ty na przykład zapisuje wielką literą w ramach szacunku?
To tak jest takie trochę powiedzenie zapraszam wypierdalać, no to czemu zapraszam, skoro zaraz mówię coś obraźliwego, to wychodzą takie trochę abstrakcje językowe, które są używane właśnie w jakichś takich celach wciąż obraźliwych. No ale to chyba odnosi się do tego, że tak naprawdę wspomniałeś, że wielka litera ma wskazywać szacunek. A może po prostu wielka litera zupełnie nic nie znaczy i to jest zupełnie arbitralne, jakby w jaki sposób ma być używana i ona do niczego się nie odnosi. Jaka była za tym motywacja, nie wiem, bo niestety nie zostało to tam podane, ale dla mnie to jest po prostu taka refleksja, że to jest warstwa, w której nie ma tej informacji na temat tego, czy to jest obraźliwe, czy to jest nieobraźliwe, bo gdyby była, to myślę, że użyto by bardziej dobitnego języka dla określenia tych słów, tylko po prostu rozchodzi się o czystą ortografię, w sensie tak jakby język był tylko językiem pisanym i nie miał tych innych warstw, które ma wkoło siebie.
Też takich ciekawostek, być może istotnych dla tego tematu, jest to, że duża litera, rozróżniają nam mało dużą literę, to jest wynalazek europejski. Więc oczywiście znajdziemy po polsku na przykład rozróżnienie duża, mała. Aczkolwiek są też takie języki europejskie jak niemiecki, gdzie wszystkie rzeczowniki zapiszemy dużą literą.
O, to nie wiedziałem.
I teraz przyjrzymy się właśnie temu dużej litery, niemieckim wszystkie duże litery, a jakieś języki na przykład powiedzmy semickie, nie ma tam pojęcia w ogóle rozróżnienia duża, mała litera.
No to bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym.
To w sumie byłoby też ciekawe, żeby przeczytać historię tego. Pewnie chodziło o jakieś nobility i o jakieś ważne osoby rządzące, które uznały, że trzeba pisać coś wielką literą, tak zgaduję, ale może to być ciekawa historia. Niemniej oczywiście, jeśli ktoś sobie życzył, na przykład mieszka w Warszawie i chciał, żeby nazywać go warszawiakiem z wielkiej litery, to już teraz może to robić i podpierać się.
Teraz jeszcze nie, teraz się idzie jeszcze do więzienia za to. No tak. Dopiero 1 stycznia 2026.
Ja zachęcam, bo to jest ten uzus podobno, który to wszystko motywował. Jak uzus będzie rósł, będziemy mieć jeszcze lepszą podkładkę. Bo jednak jest ten taki paradoks zmiany językowej, że wynika on z uzusu, a uzus jest nielegalnym użyciem języka w pewnym sensie, bo skoro mówimy, coś staje się legalne, dlatego że nielegalna forma zaczęła być bardzo częsta, no to jednak zachęcamy do tego, żeby używać tych nielegalnych form. Ja przynajmniej odebrałam to w taki sposób, że no, moi drodzy, możemy pisać jak najczęściej żółć przez u zwykłe, oczywiście nie, żebym tutaj zachęcała, ale jeśli będziemy mieć odpowiednio dużo numerków na to, że rzeczywiście wszyscy tak piszą, to możemy się podeprzeć tym uzusem. To jest oczywiście jakieś sprowadzenie uzusu do absurdu, ale jeśli tak czytać to dosłownie, to w sumie czemu nie, skoro mówimy, że to wynika z uzusu.
Tak, ale nie każda częsta forma dostaje zielone światło. To dopiero instytucja musi dać się dość zielone światło. Musi dać się przekonać.
Ja nie wiedziałem, że ten frazeologizm, zasady są po to, żeby je łamać. Odnosi się do uzusu właśnie.
Mi się właśnie tak wydaje, chociaż pewnie zaraz tutaj dużo osób powie, że mówię nieprawdę, bo jeszcze są inne wyznaczniki, kryteria poprawności językowej i oczywiście to prawda, ale jeśli już ktoś mówi, że coś wynika głównie z uzusu, no to wtedy można zarzucić takim argumentem. Okej, troszkę zeszliśmy z tego tematu, poszliśmy w stronę poprawności językowej, do niej jeszcze na pewno wrócimy, a ja chciałabym wrócić do tego konkretu, od którego wyszliśmy, czyli tych grup, które podnosiły potrzeby. Maciek wspomniał właśnie tutaj te grupy etniczne. Na ich temat też możecie przeczytać leksykonie dobrego języka, który został przygotowany w ramach kampanii Zmieniamy Narrację. Jest to taki drogowskaz, powiedziałabym, który wskazuje, jakie wyrażenia są preferowane przez te grupy, o których mówimy. Wspomniany na przykład tam w cudzysłowie Murzyn. Co można powiedzieć w zamian? Bo niektórzy tak naprawdę nie wiedzą. Bardzo często to, że ktoś używa jakiegoś słowa, wynika nie ze złych intencji, tylko z niewiedzy. I mi osobiście nieraz, nie w niegrzeczny sposób, tylko w jakiejś takiej sytuacji prywatnej, na przykład z moją babcią, którą bardzo teraz pozdrawiam, a na pewno słucha tej rozmowy, zdarzyło się mówić, dlaczego na przykład ja mówię inaczej. Niekoniecznie masz mówić inaczej, tylko na przykład, dlaczego ja nie użyłabym tego słowa i jakie stoją za tym motywacje. To jakie stoją motywacje właśnie za tym, żeby nie używać tego konkretnego słowa czy innych słów określających grupy etniczne i dlaczego powinniśmy ich słuchać?
No, jeżeli chodzi o tego Murzyna, w cudzysłowie podkreślam, to tutaj sprawa jest, wydaje mi się, zdecydowanie prostsza niż... Nie, ona po prostu jest prosta. Murzyn jest po pierwsze jednoznacznie obciążony negatywnie całym ładunkiem frazeologicznym. Wszystkie związki frazeologiczne, jakie mamy w języku polskim związane z Murzynem, to są związki frazeologiczne nacechowane ujemnie, prawda? Albo jestem 100 lat za Murzynami, czyli... Murzyństwo tutaj jest synonimem zacofania, no albo Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść, znaleźć sobie do czegoś Murzyna, zrobić z kogoś Murzyna i tak dalej, czyli Murzyn jako synonim niewolnika. Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem, że Murzyn w języku polskim po prostu jest synonimem niewolnika. To znaczy, jeżeli ja powiem teraz, że muszę sobie znaleźć jakiegoś Murzyna do pomalowania mieszkania, to wiadomo, że nie chodzi o osobę czarną. To jest neutralne określenie, czarna tak samo jak biała, po prostu, analogicznie. No tylko chodzi o kogoś, kogo wykorzystam do tej pracy. I oczywiście tutaj pojawiają się zwykle głosy, że no tak, ale można używać Murzyn wobec osób czarnych w sposób neutralny, tylko żeby zwrócić uwagę na kolor skóry. Tylko po pierwsze... Bo tutaj jest kilka problemów. Pierwszy problem jest taki, jeżeli ta grupa sobie tego nie życzy, a badania ankietowe pokazują, że sobie tego nie życzy, no to dlaczego my mamy coś narzucać tej grupie, z czym ona się czuje źle? Coś, co ona znajduje obraźliwym. No to jest naprawdę tak, że możemy rzucać wobec siebie wyzwiska i twierdzić, że robimy to z dobrą wolą, żeby zmieniać ich wydźwięk na przykład. No to tak nie do końca działa. Po drugie, w języku polskim ten Murzyn no jednak nigdy nacechowany neutralnie, nawet jeżeli chodzi o kolor skóry, nie był. No Murzyn jest od Maurusa, czyli od nazwy ludzi zamieszkujących konkretną część geograficzną, tylko że ten Maurus w języku polskim też od zawsze był trochę synonimem niewolnika, dlatego że w czasach, w których to słowo weszło do języka polskiego, no to osoby czarne po prostu były niewolone. Zresztą to, że ono od zawsze miało jakieś tam pejoratywne konotacje, też da się w języku znaleźć. No przepraszam, jak ktoś się usyfił strasznie, to się umorusał. To się jest od Maurusa przecież. Ten Murzyn nie ma neutralnego wydźwięku, to możemy powiedzieć jednoznacznie. No tylko pytanie brzmi, czy my mamy na tyle empatii, żeby nie używać tego jednego słowa i mówić inaczej o osobach o ciemnej skórze. To jest jedyne to pytanie. No mnie się wydaje, że naprawdę niewiele empatii potrzeba, żeby nie zwracać się do jakiejś grupy w taki sposób, który sprawia, że osoby z tej grupy po prostu czują się źle.
Też tutaj jest bardzo ważny element, że ta grupa sama z siebie tego słowa nie wytworzyła i tego słowa nie używała w stosunku do siebie. To nie jest ich słowo, tylko jakieś zewnętrzne, takie, które ktoś z zewnątrz rzuca na tą grupę. Bo czasami się pojawia taki argument, którym się spotkałem właśnie, gdy ta akcja Don't Call Me Murzyn była bardzo znana, to niektórzy pisali, no ale Żyd, Żyd też się źle kojarzy, a co, nie pisać tak? Trzeba tak pisać, tak jest w słowniku. No i właśnie tu jest inna kwestia. Słowo Żyd, no przecież nie wszyscy to postrzegają negatywnie. Jeśli ktoś to postrzega negatywnie, to jest problem tej osoby. Tak samo jak niektórzy myśląc na przykład Polak, czy pisząc to z małej, czy z dużej, albo Polka, to jest problem tych osób. Więc przechodząc już do meritum, słowo Żyd to jest słowo, którego sami Żydzi używają i to jest słowo, które wywodzi się poprzez różne języki, ale z hebrajskiego, z języka właśnie Żydów.
Ja właśnie też chciałam się do tego odnieść, powiedzieć, Maćku, skoro powiedziałeś, że no umorusać się to jest od Maurus i to źle, to właśnie niektórzy używają tego słowa niestety żydzić, jeśli chodzi o bycie przesadnie oszczędnym. No ale już Paweł tutaj świetnie wyjaśnił, że jest pewna różnica pomiędzy jednym i drugim określeniem, prawda?
No tak, ja myślę, że myślę, że są dwie podstawowe różnice. Pierwsza jest taka, że Żyd w języku polskim ma nie tylko pejoratywne konotacje, a druga jest taka, że jest to właśnie nazwa wychodząca od samych osób, które opisuje, prawda? A ten Murzyn został osobom czarnym narzucony niejako. I te osoby sobie tego nie życzą, co zostało im narzucone. Ja się bardzo często spotykam z takimi argumentami. Ostatnio prowadziłem szkolenie na temat języka inkluzywnego w jakiejś firmie i jakiś pan najpierw próbował bardzo udowodnić, że słowo murzyn jest neutralne, co no nie do końca się udało, więc na końcu powiedział, że no dobra, no skoro nie jest, to on go po prostu w tym momencie będzie używał w pozytywnym kontekście, żeby zmienić jego wydźwięk. We mnie to naprawdę budzi opór, no bo wtedy się zastanawiam, o co chodzi. To znaczy, to jest tak, że tobie bardzo się nie będzie podobała forma, której ja używam wobec ciebie, Dawidku na przykład, bo uznajesz, że cię upupiam, bo mówię do ciebie przy pomocy zdrobnienia spieszczenia. I wiem, że ty się z nią źle czujesz, ale ja będę powtarzał ją aż tak długo z pozytywnym wydźwiękiem. Dawidek jest taki fajny, Dawidek jest super, Dawidek jest najlepszy na świecie, żeby zmienić postrzeganie tego kosztem twojego dobrostanu. No przepraszam, ale kimże ja jestem, żeby sobie rościć prawo do tego typu rzeczy, do zmieniania pola semantycznego jakiegoś słowa kosztem dobrostanu innej jednostki.
To trochę przypomina takie osoby, które przychodzą do ciebie, chcą do ciebie zagadać, ty z nimi nie chcesz mówić. Jest dużo powodów, żeby z obcą osobą nie rozmawiać. I te osoby się narzucają, bo myślą, że coś dobrego dla ciebie robią, że ich sama obecność jest czymś fajnym i że ty musisz z nimi rozmawiać. Jeśli nie rozmawiasz, to się obrażają.
Znaczy mi się wydaje, że ważna jest tutaj też motywacja. Nie wydaje mi się, nie wiem, nie znam tego pana, nie rozmawiałam z nim, ale z tego, co opowiadasz, nie wydaje mi się, żeby jego motywacja była rzeczywiście pozytywna, że gdzieś w tym jest jakiś taki cynizm, że skoro tak jest, to ja nagnę te zasady.
Wiesz co, też mi się tak wydaje, to znaczy zaczęło się od oczywiście standardowych haseł o tym, że zaraz niczego nie będzie można powiedzieć i że jest to ograniczenie wolności słowa, no a takim ostatnim argumentem, ostatnim bastionem po prostu, jak się okazało, że to słowo jednak nie jest tak neutralne, jak się panu wydaje, było to, że on będzie zmieniał teraz, więc też nie wydaje mi się, żeby tutaj tam motywacja była zupełnie czysta. No ale właśnie, tak jak Paweł powiedział, ja myślę, że to można bardzo ładnie przełożyć na życiowe po prostu sytuacje, tak jak ty mówisz o tej obecności osób, o rozmawianiu z nimi, ale to jest tak, że możemy mieć, nie wiem, w biurku poukładane rzeczy w szufladach wedle swojego systemu, który nam pasuje i koleżanka z pracy przyjdzie i zobaczy, jej się ten system nie będzie podobać i powie, przeorganizuj tak, jak ja mam. My powiemy, że nie chcę, bo ten system mi odpowiada i następnego dnia przychodzimy rano do pracy i się okazuje, że nasze biurko ona posprzątała i przeorganizowała na swoją modłę. No to jest jednak zachowanie przemocowe pewnego rodzaju, tak? To znaczy ona narusza naszą przestrzeń, żeby zacząć jakoś kontrolować ją. No my tutaj chcemy przejąć kontrolę znowu nad słowem, które nas nie dotyczy. Dlaczego?
To prawda, to jest dobra obserwacja, ale ona mnie prowadzi do kolejnego pytania, bo mamy takie grupy, które rzeczywiście same się wypowiadają, ale mamy też takie grupy, które nie mają takiego autorzecznictwa. Na przykład, no przynajmniej ja bardzo często widzę ten komentarz w internecie. Niemcy to też jest obraźliwe słowo, no bo pochodzi od tego, że ktoś jest Niemy i nam się nie podobało, jak oni mówią i tak dalej, i tak dalej. I ludzie wtedy narzucają jakieś takie różne graniczne przypadki w tej dyskusji, w której starają się wykazać, że rzeczywiście zaraz nic nie będzie można powiedzieć, zaraz Niemcy już nie będą Niemcami itd., itd.
Ale przecież to nie jest tak, że Niemcy to jest obraźliwe słowo, tylko ono kiedyś było obraźliwe. No słowa zmieniają swoje znaczenie, prawda? To nie jest tak, że kobieta dzisiaj jest słowem obraźliwym, chociaż przecież jedna z teorii etymologicznych jest taka, że ona pochodzi od czyszczenia kobu, czyli no, kobieta to była osoba, która czyści chlew, prawda? No niezbyt pozytywne. Oczywiście, tak jak mówię, to jest tylko jedna z teorii. No dziecko było kiedyś również słowem pejoratywnie nacechowanym, ale te słowa zmieniają znaczenie. No, nie możemy powiedzieć dzisiaj, że Niemiec jest słowem obraźliwym. Szkop, szwab. Mimo tego, że Szwab przecież powinien być neutralny, bo pochodzi po prostu od mieszkańców Szwabii, no one są dzisiaj nacechowane pejoratywnie, prawda?
I zresztą tak samo jak Polak. W sensie, nie wiem, czy wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale w wielu różnych językach słowo Polak jest na przykład po angielsku, jak mamy Pole, to będzie bardziej neutralne niż mówienie o kimś Polak, że no to wtedy może być negatywnie nacechowane w stosunku do Polaków. Także tak naprawdę rzeczywiście chodzi bardziej o konkretny kontekst, w jakim to słowo jest używane, przynajmniej moim zdaniem, plus jeszcze tą intencję, no bo jeśli mówię, nie wiem, jadę do Niemiec, no to nie mam intencji obrażenia kogoś, nie stoi za tym żadna też konkretna agenda, a gdybym, nie wiem czemu, ale gdybym chciała powiedzieć, co za szwab, no to jednak miałoby to już wydźwięk i intencję obrażenia kogoś. Także raczej staramy się patrzeć też na kontekst i na intencję osoby mówiącej.
Ale też ta intencja nie zawsze jest usprawiedliwiająca, prawda? To znaczy, jeżeli ja powiem Murzyn z dobrą intencją, to nie zmienia znaczenia tego słowa. Tak samo jak zwróciłbym się do Pawła, Paweł ty chuju na przykład, i ja powiem, że to nie jest tak naprawdę obraźliwe, bo mnie chodziło o to, że ty tak tryskasz energią dzisiaj na przykład, to nie zmienia wydźwięku tego słowa, prawda?
Jasne.
Moja intencja Jasne. Tutaj nie działa. Ale swoją drogą, to co mówiłaś o Polakach, też jest ciekawe, bo akurat ten człowiek z tego szkolenia, pamiętam, że zadał takie pytanie, czy to znaczy, że wszyscy z anglojęzycznych kręgów kulturowych obraźliwie wyrażają się o Słowianach, bo przecież Slavik od slave, i to znaczy, że do dzisiaj źle się wyrażają. Tylko tutaj ta różnica też jest taka, że dzisiaj nie możemy użyć Slavik jako synonimu slave, prawda? To nie znaczy tego samego. Więc też wydaje mi się tutaj nieadekwatny przykład po prostu.
No tak, postaram się podsumować dla osób słuchających. Jest kilka warstw. Jest warstwa intencji, która nie wystarcza sama. Jest warstwa po prostu zmiany językowej, zmiany semantycznej. Mamy też kwestię tego, że powinniśmy mimo wszystko słuchać osób, o których mówimy, i tego, w jaki sposób chcą, żeby je określać. I tutaj znowu zwrócę się do kolejnej grupy, której w Polsce raczej nie mamy. W jaki sposób mówić o osobach z Ameryki Północnej, które popularnie nazywa się Indianami czy Eskimosami? Wydaje mi się, że to jest taka kwestia, która Polakom wydaje się trochę abstrakcyjna, no bo nie spotykamy tych osób na co dzień, więc czemu mamy w ogóle myśleć o tym, w jaki sposób o nich mówić?
Co, nie spotykamy tych osób na co dzień, ale na przykład w naszej popkulturze ci Indianie niesławni pojawiali się dość mocno, prawda? Mieliśmy swego czasu bardzo rozwiniętą kulturę westernów na przykład. W każdą sobotę, niedzielę leciały westerny. Nasi ojcowie i dziadkowie z umiłowaniem, zamiłowaniem je oglądali. To jest z tymi Indianami przecież bardzo zabawne, że ktoś kiedyś, jeden pan, który wypłynął łódką, się rąbnął w obliczeniach, narzucił komuś nazwę związaną z zupełnie innym kontynentem i my do dzisiaj tej nazwy używamy wobec rdzennej ludności zupełnie innego kontynentu, bo jeden typ się pomylił. Prawda? To jest w ogóle jakiś absurd.
No a jak mówić lepiej? No na przykład rdzenni Amerykanie.
Albo jeśli chcemy być bardziej szczegółowi, możemy odnosić się do konkretnych nazw grup, konkretnych nazw plemion. Wiem, że tak jest na przykład jeśli chodzi o Eskimosów, że to polecane słowo Inuit jest rzeczywiście polecanym słowem i takim parasolowym, że tak powiem, określeniem, którego można używać, ale jest też taka mała kontrowersja w tym temacie, związana z tym, że nie wszystkie osoby, których określało się słowem Eskimos, to są Inuici, bo jest jeszcze plemię Yupi, które używa innego języka i które niekoniecznie mogłoby poczuwać się do tej nazwy Inuit. Chociaż z tego, co się orientuję, bo zrobiłam taki mały research, nie jest to uznawane za obraźliwe, tylko raczej, jeśli już rzeczywiście, nie wiem, robimy materiał na ten temat albo chcemy przeprowadzić jakiś wykład, jakąś rozmowę ekspercką, to dobrze jest rzeczywiście usiąść sobie, wziąć jakąś książkę, posiedzieć w tej bibliotece, posiedzieć w tym internecie i sprawdzić, jakie są obecnie preferowane określenia na temat tych grup, o których mamy mówić. Po prostu. Nie jest to wymagane, no bo tak jak mówię, nie jest to obraźliwe, ale jeśli powiedziałabym o dobrej praktyce, to myślę, że takie pokazanie szacunku tej drugiej osoby to jest zrobienie takiego researchu na temat tego, jaka jest jej sytuacja, dlaczego w ogóle zostało to podniesione.
Ale to jest, wydaje mi się, właśnie taka dobra praktyka, która powinna być podstawą. Tak samo jak umawiamy się z kimś na wywiad, jeżeli jesteśmy osobą zajmującą się dziennikarstwem, no to podstawą jest przyjść przygotowaną na ten wywiad, prawda? Przeczytać książkę, którą napisała ta osoba i tak dalej. No tak samo wydaje mi się, że można na poziomie językowym sobie te podstawowe rzeczy po prostu posprawdzać. To nie jest tak dużo zachodu.
Zgadzam się zupełnie i też chciałabym odnieść się do kolejnej grupy, która jest poruszana w leksykonie i o której też my już trochę wspominaliśmy na swoim koncie i widziałam, że ty, Macieju, też, czyli osoby z niepełnosprawnością. To jest takie dość nowe, powiedziałabym, określenie, którego, jeśli myślimy o pokoleniach, to na przykład takie nawet pokolenie moich rodziców może nie być jeszcze świadome tej delikatnej różnicy. I myślę, że warto byłoby opowiedzieć, dlaczego ono się pojawiło, jaka jest motywacja za jego używaniem i co tak naprawdę jest złego w określeniu osoba niepełnosprawna, bo wielu osobom ono nie wydaje się być jakieś złe.
Tak, tutaj też mieliśmy ciekawą dyskusję na przykład pod postem u mnie, dlatego że część osób z niepełnosprawnością chce być nazywana osobami niepełnosprawnymi, dlatego że uznaje, że to jest bardzo ważna część ich życia i chcą, żeby ten aspekt był językowo niejako na wierzchu. No i oczywiście to szanujemy, zawsze szanujemy wolę osoby, której dana forma dotyczy, ale wydaje mi się, że tak w... sięgnę po piękne staropolskie określenie, z defaultu powinniśmy jednak używać tego określenia, które nie stawia niepełnosprawności na pierwszym miejscu, no bo to jest trochę tak, jak my tutaj rozmawiamy i zarówno Paweł, jak i ty, jak i ja mamy wszyscy okulary i jakbyśmy mówili, że jesteśmy osobami niedowidzącymi, no nie, prawdopodobnie w ogóle na to nikt nie zwróci uwagi. Jeżeli ktoś by chciał nam dokuczyć, to wtedy może mówić, że o, okularnica i okularnicy, ale miejmy nadzieję, że tego nikt nie będzie robił, bo będziemy sobie płakać wtedy po cichu. Jednakowoż nie stawialibyśmy tego na pierwszym miejscu, a kiedy mówimy osoba niepełnosprawna, to wyciągamy tę niepełnosprawność na górę, redukując całą osobę do tej niepełnosprawności. Ta osoba, która porusza się na wózku, może równocześnie grać w koszykówkę, być fanką Lego, mieć psa, doktorat z kulturoznawstwa i tak dalej, a my redukujemy ją w osobie niepełnosprawnej. Myślę, że to jest taka drobna różnica, ale różnica, która naprawdę dużo zmienia na poziomie postrzegania. W tej materii myślę, że dość dużo zmian przeszliśmy w ostatnich latach, bo jeszcze nie tak dawno, ja pamiętam, że jak ja byłem człowiekiem młodziutkim, to było na porządku dziennym, mówiło się na przykład inwalida, nawet nie osoba niepełnosprawna, tylko inwalida. On jest inwalid, niezdolny, a jak ktoś zna łacinę, to wie, jak to jeszcze głębiej sięga. No jeszcze wcześniej mówiło się o kalekach. Jeżeli dobrze pamiętam, to w ustawie chyba dalej jest kalectwo. Tak mi się wydaje.
Być może nawet nie orientuję się, ale nie zdziwiłabym się, gdyby tak było.
No i tutaj widzimy, jaką drogę już przeszliśmy, ale moim zdaniem te drobne przesunięcia, bo teraz to jest drobne przesunięcie, wcześniej to były przesunięcia duże, pokazują też, że my po prostu się rozwijamy jako społeczeństwo.
Ja jeszcze wrócę do tej kwestii, którą wspomniałeś jako taki trochę skrót, że niektórzy mówią, że osoba niepełnosprawna nie jest określeniem niezalecanym, bo generalnie na przykład, ja pamiętam, że pierwszy raz, kiedy zobaczyłam ten skrót OZN, to było chyba w pociągu. Rzeczywiście to zaczęło się pojawiać jakoś tam w naszej przestrzeni publicznej, takiej, do której każdy z nas dociera. I jeszcze wtedy nie siedziałam w temacie języka inkluzywnego, bo to było parę lat temu. I rzeczywiście później coraz bardziej wznosiła się ta dyskusja w mediach społecznościowych, czy z punktu widzenia różnych NGO-sów, w jaki sposób mówić o tej niepełnosprawności, żeby dodawać z niepełnosprawnością, żeby nie mówić osoba niepełnosprawna, czyli określenie, które odnosi się bezpośrednio do osoby. I tutaj to, co jest kontrowersyjne, to kwestia tego, czy po polsku to robi aż taką dużą różnicę. Przynajmniej z mojego takiego researchu wśród właśnie osób niepełnosprawnych / z niepełnosprawnością, bo akurat mam takiego przyjaciela, który chce, żeby określić go osobą niepełnosprawną i on należy do różnych społeczności, które zrzeszają takie osoby. Z tego, co ostatnio z nim rozmawiałam po tym wpisie, który przygotowaliśmy właśnie dla kampanii Zmieniamy Narrację, to wcale nie jest takie oczywiste, jaki jest głos tych osób, co mnie też trochę uderzyło, że właśnie może mało jest przestrzeni na dyskusję samych tych osób, jak one chcą być określane i pojawiamy się tutaj my, językoznawczyni, językoznawcy, osoby radzące, jak dobrze mówić i zaczynamy narzucać jakieś formy. Więc myślę, że fajnie, że podkreślamy to tutaj, że jest jakaś forma, która jest preferowana, bo to rzeczywiście jest tak, że nikogo z tych osób nie obraża określenie osoba z niepełnosprawnościami. Te wszystkie osoby doskonale rozumieją, skąd się to wzięły, szanują to, tylko sam fakt, że chcą być określone inaczej, wywodzi się po prostu z ich własnego doświadczenia, z tego, jak one postrzegają siebie, swoje życie. Dlatego bardzo ważne w tym wszystkim, w tej całej dyskusji jest to, żeby podkreślić to, że nie ma jakiegoś jednego poprawnego języka, w którym jest forma rzeczywiście w 100% poprawna, tylko to jest trochę taka skala i to wszystko zależy, może nie skala, ale to wszystko zależy od kontekstu. Czyli jeśli spotykamy jakąś osobę i ona powie nam, ja nie chcę, żebyś do mnie tak mówił, chociaż to było zalecone przez jakiś poradnik, to wtedy możemy oczywiście powiedzieć, oczywiście respektuję to. Możemy też spytać, co za tym stoi, jeśli mamy przestrzeń na to i ta osoba oczywiście jest na tyle nam bliska, ale generalnie powinniśmy zawsze starać się złapać tą empatię, ten kontekst. Dlatego też podoba mi się to określenie język empatyczny, bo wydaje mi się, że ten przykład doskonale pokazuje, że tu tak naprawdę chodzi o tą empatię. Czyli nie jest to po to, żeby używać tego tak lub tak, tylko żeby wysłuchać się wzajemnie.
Ale to, co powiedziałaś o braku przestrzeni na dyskusję, to jest coś, co ze mną mocno rezonuje, bo z większością tych rzeczy, o których mówimy w kontekście dobrego języka, języka inkluzywnego, jest tak, że najbardziej problematyczny jest brak przestrzeni na dyskusję właśnie. To znaczy, chcemy sobie porozmawiać merytorycznie o feminatywach, o tym, czy mówić ministra czy ministerka, o tym, dlaczego część kobiet nie chce korzystać z tych feminatywów. No wiadomo, że ich nie można narzucać, jeżeli ktoś nie chce, no to po prostu nie, ale warto by było wiedzieć, z czego to wynika na przykład. I ta dyskusja jest bardzo trudna do poprowadzenia, przeprowadzenia, dlatego że od razu się pojawia o lewactwo, narzucanie, marksizm kulturowy i tak dalej i od razu pojawia się cała masa tych argumentów z tego wspaniałego agregatu argumentotwórczego, który funkcjonuje od lat i wypluwa cały czas te same argumenty o tym, że to wymysł współczesnych feministek, że nie da się wymówić, że homonimia przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest z językiem inkluzywnym właśnie, z językiem neutralnym rodzajowo, że chcemy rozmawiać, nie wiem, o tym, jak on jest zróżnicowany na przykład pod kątem propozycji ujmowania neutralności. No i znowu to się od razu upolitycznia. Trudno jest wtedy rozmawiać o tym merytorycznie. Myślę, że to jest największy problem związany z językiem inkluzywnym. Samo poruszenie tego tematu, samo wspomnienie o języku inkluzywnym sprawia, że część ludzi, znowu sięgnę, bo piękne staropolskie określenie, się triggeruje.
I masz jakiś pomysł na to, oczywiście to będzie takie, czy masz jakiś pomysł, jak rozwiązać największy konflikt światowy? Czy masz jakiś pomysł na to, jak można do tego podejść, że rzeczywiście robią się te obozy, robi się to polaryzacja i to wszystko trochę zaczyna przypominać właśnie coś odwrotnego niż to, do czego miał służyć ten język? Mhm. Czy na pewno dużo o tym myślisz, więc podejrzewam, że może masz jakiś pomysł na to, jak pogodzić te różne potrzeby, jak doprowadzić do tych różnych debat?
Wiesz co, no ja czy na spotkaniach jakichś takich otwartych z ludźmi, czy w trakcie webinarów, czy w internecie. W internecie przyznam, że czasami zdarza mi się też zinterpretować coś jako bardziej agresywne niż jest w rzeczywistości, ale tak to w internecie jest, przez brak kontaktu. Ja staram się po prostu zadawać pytania i zrozumieć i wyciągnąć to, dlaczego komuś to nie odpowiada, z pełnym uszanowaniem tego, że komuś coś nie odpowiada. Oczywiście tak długo, jak ta druga osoba nie próbuje tutaj stosować jakiejś praktyki przemocowej i rozmawiać o tym, dlaczego to nie odpowiada, to znaczy szukać rzeczy, które za tym stoją, ale to też nie zawsze się udaje, to znaczy no, są takie momenty, w którym ja na przykład piszę o właśnie w sposób merytoryczny o feminatywach, o tym, czy powinna być ta ministra czy ministerka na przykład, czy powinna być, która forma jest zgodna z tradycją słowotwórczą na przykład, no i wpada osoba w komentarze i mówi, że znowu narzucanie tego dziwnego lewactwa, więc ja pytam, proszę o merytoryczne argumenty i o wskazanie narzucania i tak dalej, na co słyszę, że narzucaniem jest na przykład rozmawianie o tym po prostu, więc ja znowu proszę podnoszę to, że rozmawianie o jakimkolwiek temacie nie wydaje mi się, żeby było narzucaniem, podnoszę jakieś tam merytoryczne argumenty, na co słyszę, że z lewakiem nie da się rozmawiać, więc ta osoba nie będzie prowadzić tej rozmowy. No i w takich sytuacjach, kiedy ktoś po prostu ma jakiś pogląd, który jest ważniejszy niż wszystko inne, no to nie da się rozmawiać, a takich ludzi trochę jest. I wtedy chyba nie można niczego zrobić. Można podziękować za rozmowę i odejść w swoją stronę, ale wydaje mi się też, że jest sporo osób, które jeżeli się przy pomocy merytorycznych argumentów w sposób spokojny i empatyczny, tego nam często brakuje. Mówię też po sobie, bo ja też się irytuję czasami i robię to w sposób mniej empatyczny niż bym chciał. Jeżeli się przekaże te merytoryczne argumenty, to okazuje się, że da się zdjąć, rozmontować tę zbroję z uprzedzeń i porozmawiać jak ludzie.
Właśnie wydaje mi się, że ja może nazwę to zachowanie, które tam podałeś, to moim zdaniem jest mimo wszystko przemoc. Jeśli ktoś przychodzi i stawia taki mur i nazywa cię lewakiem, to jest zachowanie przemocowe. No, jakoś cię nazywa i nie dąży do tego konsensusu, więc nie jest to zachowanie, którym możliwe jest prowadzenie w ogóle jakiejś dyskusji. Czasami w takiej sytuacji ja osobiście po prostu mówię, do widzenia, w sensie no, stawiam pewną granicę, bo jeśli ta osoba, która twierdzi, że ma prawo zachowywać się w taki sposób w stosunku do drugiej osoby, nazywać go epitetami i tak dalej, będzie to dalej robić, no to będzie miała na to przyzwolenie. To jest trochę taka woda na młyn, ale to jest moja strategia na takie zachowania.
Tutaj zabawne jest jeszcze to na przykład, że te osoby, które jak rzucają lewakami i tak dalej, ja wtedy zwykle proszę o to, żeby nie upolityczniać tej rozmowy, bo chciałbym rozmawiać o konkretach, o języku, bo na polityce się nie znam. No i te osoby krzyczą, że to ty upolityczniasz rozmowę, cała rozmowa jest polityczna, bo mówisz o feminatywach na przykład. Okazuje się, że ja nie mogę o tym się wypowiadać z polonistycznej perspektywy, tylko muszę z politycznej, bo te osoby tak założyły, prawda? A to one, wpadając w komentarze i krzycząc, że jestem lewakiem, upolityczniają to właśnie.
Pojawia się też tak...
Więc, ja tylko bym dodał tak dla wszystkich osób słuchających, starajmy się nie etykietować innych osób w internecie, czy w ogóle w jakichś sytuacjach, jakichkolwiek sytuacjach komunikacyjnych, tak żeby one nam pasowały do jakiegoś przygotowanego wcześniej obrazu rzeczywistości, prawda? My widzimy kogoś, który mówi o jakimś konkretnym zjawisku i my do tego doklejamy całą masę jego poglądów, robimy z niego jakąś taką zbitkę, która nam pasuje, żebyśmy mogli włożyć tę osobę do szufladki, która nam bardzo często nie odpowiada, i ją zaatakować. W ten sposób naprawdę nie ma szansy, żebyśmy się dogadali po prostu.
Wtedy też niekoniecznie rozmawiamy z tą osobą, która nam widnieje jako imię, nazwisko czy nazwa konta, tylko właśnie z tym wyobrażeniem.
Ładnie tak.
To jest właśnie taki problem internetu, nie? Ale ja też chciałabym, bo to jest jedna z perspektyw, to jest perspektywa, w której nas to w pewnym sensie nie dotyczy. To nie jest perspektywa, w której jest się, może powiem tak, z mojego doświadczenia. Ja jestem osobą, która w stosunku do ciebie lubi stosować feminatywy. Również jeśli mówię o jakichś tam tytułach, czy nie wiem, na przykład mówię, że jestem świetną kierowczynią. I zdarza mi się walnąć taki tekst w gronie panów, którzy niekoniecznie są moją lewicową bańką, i spotkałam się z tym, że haha, a może w ogóle jesteś kierownicą? I szczerze powiedziawszy, pierwszy raz jak coś takiego usłyszałam, to po prostu nie wiedziałam, co powiedzieć. W sensie tutaj mam jakieś przemyślenie, jakąś dyskusję w internecie, po czym wychodzę do świata i jest grupa 3 osób, które się ze mnie śmieją, i ja nagle czuję się sprowadzona po prostu do kąta. Więc wydaje mi się, że to jest też jeszcze trochę inny poziom tej dyskusji, czyli my jako osoby, które dyskutują sobie w internecie, czy dyskutujemy sobie teraz tutaj w podcaście, mamy trochę inną perspektywę, bo nie mamy tego doświadczenia, możemy się od tego odciąć i zastanawiać. Ale jest jeszcze ta sytuacja, w której jest ta osoba, która czegoś doświadcza. Ja nie jestem tu jakąś pierwszą wykluczoną i tak dalej, to po prostu była jakaś nieprzyjemna sytuacja, ale są osoby, których dotyka naprawdę wykluczenie, których to doprowadza do jakichś bardzo kiepskich stanów psychicznych, i wtedy myślę, że ta dyskusja, którą my prowadzimy, jest super ważna dla tych osób, bo one później czy wcześniej sobie usiadły, przeczytały, że ktoś ich bronił, że dawał jakieś argumenty, i w tym momencie, kiedy zostaną zaatakowane przez taką grupę osób, które powiedzą haha, ale ty jesteś, to mogą powiedzieć, wiesz co, nie masz racji, i możemy albo pomyśleć sobie, że ktoś się z nami zgadza i to już dodaje takiego powera, albo możemy wskazać na różne argumenty, właśnie argumenty z punktu widzenia polonisty, z punktu widzenia, nie wiem, nawet Rady Języka Polskiego, bo często osoby powołują się w przypadku feminatywów na Radę. Więc czasami niektórzy mówią, ale po co wy w ogóle o tym gadacie? To w ogóle was nie dotyczy, to jest jakaś ideologia, co to jest za dyskusja? Ale właśnie to jest super ważne, jak się okazuje, w takich momentach, w których ta cała nasza dyskusja, cała ta nasza ideologia, zaraz jeszcze wrócę do tego słowa, rzeczywiście ma jakieś odbicie na życiu pojedynczych osób. Do tego to się wszystko sprowadza, prawda?
Ja się zgadzam i widzę tutaj kilka ciekawych rzeczy jeszcze. Po pierwsze to, jak mówisz o tym argumencie, on się często pojawia. Po co wy w ogóle o tym gadacie? To jest jakieś atencyjne czy cokolwiek, różne tam padają wytłumaczenia tego, ale no zarzut jest jeden. Po co wy w ogóle o tym gadacie? Nie macie o czym rozmawiać. Są ważniejsze rzeczy na świecie. No i to jest taki klasyczny przykład whataboutyzmu, nie? Pod tytułem zawsze kurna coś. No dlaczego my mamy rozmawiać o kwestii językowej, skoro ludziom na ulicy potrafi się dziać krzywda fizyczna? Dlaczego mamy rozmawiać o tej kwestii fizycznej, że ktoś dostał, mówiąc brzydko, po mordzie, skoro mamy tyle a tyle osób w kraju, które żyją poniżej jakichś tam warunków godnych? Dlaczego mamy rozmawiać o nich, skoro za naszą wschodnią granicą giną setki ludzi na wojnie? Dlaczego mamy mówić o nich, skoro globalne ociepienie? I tak można zawsze, prawda? No my mówimy o języku, dlatego że Na tym się znamy. Druga rzecz ciekawa jest taka, jak ty mówisz o tym, że ktoś się śmieje z tej kierowczyni, zwrócił uwagę, jak to jest przemocowe zachowanie, na które jest często przyzwolenie, prawda? To jest tak, jakby ty mówisz kierowczyni, ktoś się śmieje, że ha, 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 może od razu kierownicą. To jest tak, jakbym ja się przedstawiał, cześć, jestem Maciek, ha, 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 Maciek, sraciek. To jest przecież dokładnie to samo, prawda? I to jest zachowanie pięciolatka, przepraszam, i to takiego niezbyt empatycznego. Nie, żebym tutaj chciał wymierzać coś w pięciolatków. Nie mam nic do pięciolatków. Rzecz ostatnia jest taka, pewnie kojarzycie te badania przeprowadzone przez profesorkę Małachę-Krupa 10-12 lat temu, które wykazywały, że chyba 60% kobiet wtedy nie chciało korzystać z feminatywów, ale najczęściej podawanym powodem był lęk przed ostracyzmem. Po prostu, bo no faktycznie, jeżeli jest tak, że za każdym razem, kiedy używam formy filolożka, jestem za to atakowana, obśmiewana i tak dalej, no to mogę nie mieć siły i ochoty tego robić. Po prostu.
Jeszcze się spotkałem z takim argumentem właśnie na koncie o języku, kiedy poruszyliśmy temat feminatywów, to wówczas tam pojawiło się dużo dyskusji. Są takie tematy, w których pojawia się dużo komentarzy, dyskusji, całkiem spoko, albo mniej spoko, zależy, kto przyjdzie akurat skomentować. No i właśnie zdarzył też się tam taki argument, że feminatywy to jest źle i że tak mówi się na wsi. Więc to też jest dziwny argument. Rzeczywiście, na przykład ja pochodzę ze wsi, gdzie sporo było tych kierowniczek, dyrektorek, się mówiło lekarka.
Doktorka nawet, prawda?
Tak, więc tego było więcej niż później, gdy przyjechałem na początku swoich studiów w mieście. Ale co to jest za argument w ogóle? To jak też właśnie tutaj jest taka perspektywa argumentacyjna. Ktoś chce znaleźć jakiś argument i już w tym temacie się nie czuje dobrze, dlaczego nie używać albo używać feminatywów, to szuka jakiegoś innego tematu, argumentu, na przykład wieś, miasto, albo starsi ludzie, młodzi ludzie. Szuka jakichś takich swoich wyobrażeń na temat różnych grup.
Tak, ja się zgodzę, tutaj jeszcze wrócę później do tej wsi, bo pojawiło się to ostatnio też w dyskusji w drugą stronę, ale najpierw wrócę do tego, co powiedział Maciek. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taka jakby taki obrazek takiej piramidy, który odnosi się, już nie pamiętam dokładnie do czego, ale że do takich eskalacji różnych konfliktów. I zawsze na samym dole tej piramidy jest podkreślone, że pierwszym krokiem, zanim dojdzie do tych najbardziej krwawych eskalacji, to jest właśnie ten język, że najpierw dehumanizuje się w języku, czy najpierw atakuje się w języku, że to jest najłatwiejsze, teoretycznie najmniej bolesne, no bo tak jak mówisz, no nie jest to dostanie po twarzy, ale też najłatwiej jest to zatrzymać na tym etapie. Czyli jeśli działamy czy edukacyjnie, czy w samej dyskusji na poziomie języka, no nie mówię, że zatrzymujemy konflikty światowe, ale to jest właśnie ten pierwszy etap, na którym możemy zwrócić na coś uwagę, że coś może być nie tak, że to nie jest do końca dyskusja, która powinna się odbywać w taki sposób, albo to nie jest określenie, które jest, no po prostu, które mnie nie dotyka, bo to mnie rzeczywiście dotyka.
No tak, ktoś na przykład ciemny zaułku nas otacza i raczy nas obrazliwymi określeniami w naszym kierunku, a mógł zabić, nie? Więc to też taki trochę argument, podsumowując to, co Maciej wcześniej wyłożył. Aczkolwiek też jak ktoś po prostu, nie wiem, ktoś rzuci jakieś słowo, może nie tak agresywnie i ktoś mówi, on tylko powiedział to słowo. Ale za słowami też kryje się nie tylko to, że ono mogło być tak jedynie obraźliwe, ale też kryją się za nimi pewne wyobrażenia. A ze wyobrażeniami mogą też pojawiać się dalej działania.
To na pewno dobrze prowadzi nas do tematu, który też jest wspominany w leksykonie dobrego języka, czyli kwestii uchodźców. I tam jest, jeśli będziecie osoby słuchające, mogą sobie przeczytać dokładnie, ale ja odnoszę się tylko do jednego fragmentu na temat tej fali zalewu uchodźców. W tym języku na temat uchodźców rzeczywiście jest bardzo dużo tych takich wyobrażeń, o których ty, Paweł, wspomniałeś, które nie są prawdziwe. One nie mówią o tym, co się dzieje tam, co się dzieje na świecie, tylko one mówią trochę o nas. One mówią o tym, czego my się obawiamy, co my widzimy, jakie są nasze wyobrażenia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością.
O ile to są nasze wyobrażenia, bo czasami to też może być tak, że to są pewne cechy, pewne zachowania, pewne wyobrażenia, które na przykład ktoś ze względów politycznych chce, żebyśmy my też żywili, żeby coś się stało, żeby przechylić dyskusję albo działania, konkretne rozstrzygnięcia prawne na jakąś stronę.
No tak, my potrafimy przejmować bezrefleksyjnie, nie zastanawiając się nad tym po prostu, te określenia, które padają z ust polityków, polityczek, chociażby o zalewie uchodźców, o fali uchodźców i tak dalej, nie myśląc o tym, co to znaczy i co to robi w naszej świadomości. prawda? No, no fala to jest jakiś taki, czy zalew, to są niepowstrzymane żywioły, przed którymi należy się w miarę możliwości bronić, które są niebezpieczne, których trzeba unikać. Te słowa są wypowiadane przez polityków, polityczki w jakimś konkretnym celu. My możemy je powtarzać bezmyślnie, ale ja nie jestem w ogóle wielkim fanem bezmyślności.
Teoretycznie większość ludzi nie jest wielkim fanem bezmyślności. Jeśli spojrzałbyś w komentarze, to wszyscy mówią włącz myślenie itd., itd. Ale to są na pewno jakieś narracje, które porywają ludzi i które no niestety bardzo często są przejmowane bez rozeznania się chociażby w dokładnym kontekście i w szczegółach danej sytuacji. Bo zazwyczaj jak już spojrzymy na przykład na relacje osób, które są w jakimś miejscu, to okazuje się, że wcale to tak nie wygląda. Mm. I może też tutaj to, co dobrze nawiązuje do tego, to też jest ta nasza projekcja na temat wsi, o której wspomniał Paweł przed jakąś chwilą. To znaczy, ja widziałam ten argument dotyczący wsi użyty w drugą stronę. Ktoś napisał, że ja nie będę używać feminatywu, ja nie będę używać języka neutralnego typu osobatywu, czyli określenia osoba, na przykład studencka, bo jak pojedziemy na wieś, czy będę rozmawiać z kimś ze wsi, to będzie wykluczające dla tej osoby. Taki argument chyba często się teraz pojawia w tej dyskusji na temat tego, że to jest wykluczające dla osób z innym, że tak powiem, kapitałem kulturowym, czyli osób, które niekoniecznie są w tej naszej bańce, niekoniecznie są uświadomione na temat tego, że trzeba używać jakiegoś języka, żeby nie wykluczać. Tudzież, tak jak mówiłeś, Maćku, niekoniecznie jest to dobre określenie, ale często się pojawia taki argument. Trzeba tak mówić, żeby nie wykluczać. I później ktoś nam mówi, ale ty mnie wykluczasz, jeśli każesz mi tego używać, bo ja tego nie rozumiem, to jest poza moim doświadczeniem.
Po pierwsze, kto każe, bo ja nie znam tych rozkazów, nie znam tych rozporządzeń, przymusów. Po drugie, kurczę, wydaje mi się, że zadziwiająco mała wiara w zdolności percepcyjne innych osób tutaj się przejawia. To znaczy, jeżeli pojedziemy porozmawiać, sięgnę po tę kliszę, którą tutaj wrzuciłaś, z kimś ze wsi, i mówimy, że osoba studiująca coś, to ta osoba ze wsi nie zrozumie? Dlaczego miałaby nie zrozumieć? Bo nie jest w mieście i nie słyszy o języku inkluzywnym? To znaczy, po pierwsze, na tej wsi też może słyszeć o języku inkluzywnym. Po drugie, no chyba jak dostaje zaproszenie na wesele, to dostaje z osobą towarzyszącą i wie, o co chodzi. Jakby rozumie słowo studiować, rozumie słowo osoba. Gdzie tutaj zachodzi to wykluczenie? Tego nie rozumiem. Ja rozumiem oczywiście, że da się skomplikować ten komunikat tak, żeby osoby niezbyt zaznajomione z językiem inkluzywnym faktycznie miały problem, prawda? Jeżeli my zaczniemy pisać z x-ami tam, używać x-atywów, prawda? Czyli zamiast głoski w powiedziałem, zamiast e, czy powiedziałam a, wpisujemy x, prawda? I będziemy tak pisać do osoby, która nie jest z tym zupełnie zaznajomiona, to może na początku budzić pewnego rodzaju opór. Ja może akurat nie jestem sam fanem tego rozwiązania, ale to jest zupełnie co innego. Poza tym to, że ja nie jestem fanem, nie przesądza o tym, że to rozwiązanie jest złe oczywiście. Ale no nie wydaje mi się, żeby na przykład coś takiego jak osoba studiująca faktycznie mogło być wykluczające. Oczywiście my powinniśmy dostosowywać trochę język, z jakiego korzystamy, do osób, z którymi rozmawiamy. To nie jest nic dziwnego, prawda? Bo my zawsze dostosowujemy język do audytorium. Inaczej mówimy do kolegi nad piwem, inaczej mówimy w pracy na spotkaniu kreatywnym, jeszcze inaczej mówimy z katedry uniwersyteckiej. Ale no nie wydaje mi się, żeby akurat to było takim ogromnym problemem, na przykład osoba studiująca.
To nie musi oznaczać, że to chodzi o osoby ze wsi czy z małych miejscowości, bo to nie jest tak jednoznacznie ustalone. To często w różny sposób się rozkłada. Oczywiście też są różne osoby, które mogą różnie na to zareagować. I w jednej wsi znajdziemy statystycznie takie osoby, a w innej inne. To też może być inaczej. Przykładowo ktoś podaje argument, no u mnie we wsi to by nie przeszło, a u mnie na przykład w moim terenie Wójtowa była, zanim słyszałem o języku inkluzywnym. I tam ludzie często nie słyszą o feminatywach na przykład, ale wójtowa to jest dla nich bardziej naturalne niż powiedzieć pani wójt. Co to jest pani wójt? Wójtowa.
Ale w ogóle mam wrażenie, że na obszarach wiejskich te feminatywy faktycznie, tutaj padł wcześniej ten argument, potrafiły mieć wyższą frekwencję i nie mam na to żadnych danych, trzeba by przeprowadzić jakieś badania, ale moja intuicja też jest taka, że skoro mieliśmy większą frekwencję feminatywów przed wojną, a mieliśmy po prostu i to jest fakt, na to mamy badania i te feminatywy zaczęto rugować no tam gdzieś w latach 50., pod koniec lat 50., to na obszarach, na których edukacja była na odrobinę gorszym poziomie, no bo edukacja na wsiach zwykle jednak jest na odrobinę gorszym poziomie niż w dużych ośrodkach miejskich, to rugowanie nie zaszło tak mocno po prostu. I faktycznie dlatego te doktorki, czy doktórki nawet przez U kreskowane, wójtowe i tak dalej, się utrzymały na tych obszarach, bo w PRL-u po prostu tak mocno ich nie rugowano na tych wsiach. Ale mówię, to tylko moja intuicja.
Ja jeszcze dodam do tego coś, o czym często zapominamy, że to zależy też od regionu oczywiście, ale w większości regionów Polski bardzo, bardzo długo oprócz tego języka oficjalnego, szkolnego istniały lub wciąż istnieją, jak to ludzie lubią nazywać, jakieś gwary, czy jak to ja bym chciała nazywać, jakieś języki lokalne, które też miały swoje własne systemy i w których na przykład żeńskie odpowiedniki po prostu są bardziej popularne i częściej używane i następowała taka naturalna fuzja. To też zależy od języka regionalnego, to też zależy od wielu kontekstów, ale mi bardzo bliskie jest Podlasie, bo ja jestem też z wykształcenia antropolożką i jeździłam na badania etnograficzne na Podlasie i z tymi ludźmi parę dobrych godzin przegadałam i rzeczywiście tam, gdzie ten język ma jakieś takie wpływy tych elementów gwarowych, bardzo często te żeńskie formy są jak najbardziej neutralne po prostu. Nie to, że one są jakoś promowane, czy są jakieś, nie wiem, narzucane, tylko po prostu ludzie tak na co dzień mówią, no wójtowa, kierowniczka, doktórka, akurat te słowa tutaj nam się pojawiały, ale jakbym przesłuchała tych wywiadów, bo mam trochę wywiadów nagranych, to tego pojawia się tam znacznie więcej, typu nie wiem, nawet rolniczka, czy słowo członkini, które najwyższą frekwencję w korpusie ma właśnie na terenach wiejskich i w prasie rolniczej, no bo oczywiście każde koło gospodyń wiejskich ma jakieś członkinie. To akurat sprawdzałam, bo pisałam jakąś tam pracę na temat kół gospodyń wiejskich, więc miałam podkładkę do tego, że rzeczywiście często to w tej dyskusji, no, ja odniosłam się do tej wsi, bo naprawdę widziałam gdzieś, już nie pamiętam u kogo, więc przepraszam, że teraz nie odnoszę się do konkretu, ale widziałam gdzieś na Instagramie taką dyskusję, a co jeśli te osoby z Podlasia, czy te osoby właśnie konkretnie było podane wschód Polski, będą wykluczone, jeśli ja im coś narzucę. To też jest jakaś projekcja naszego stereotypu na temat tych osób i jeśli używamy argumentum ad Podlasium, czy argumentum ad starsze panie, argumentum ad jeszcze inne osoby, to znów redukujemy je do jakiegoś konkretnego wyobrażenia.
Stereotypy są czasami nie tylko niezgodne, ale czasami inny wektor niż jest w rzeczywistości.
Ale argumentum ad Podlasium bardzo się dla mnie podoba.
I jeszcze dodam kolejną rzecz na ten temat, czyli to, że my się spodziewamy, że tam przyjedziemy i że tam wszyscy będą mówić literackim polskim. No nie, my się tam spotkamy ze słowami, których my kompletnie nie znamy. Ja będąc i językoznawczynią, i etnografką, jak pojechałam w teren, to po prostu rozmawiałam z ludźmi na tematy rolnicze i tak dalej. Ja się tam nauczyłam tyle słów, których po prostu nie znałam. I ja mogłabym mieć do tego takie podejście, że tutaj jakieś obce słowa, ja nie wiem o co chodzi, ale no nie oszukujmy się, na co dzień spotykamy różnych ludzi i oni przychodzą z takim swoim bagażem swojego słownictwa i my się wzajemnie od siebie uczymy. Jeśli nie jest to jakaś dyskusja, która jest gdzieś tam w tle, która sprawia, że patrzymy na ten język bardzo dokładnie, to zazwyczaj podchodzimy do tego zupełnie naturalnie, że ja gadam z panem rolnikiem i on mi mówił, że zasiał trzy ugrzechy, pogartał kruczkiem i ja się wtedy go pytam, ale właśnie o co chodzi, co to znaczy, no bo ja nie znam tych słów. I ja mogę mu wtedy coś powiedzieć i on mówi mi, a czy mogłaby pani mi powiedzieć dokładnie, do czego się pani odnosi, bo ja tutaj się z tym nie spotkałem. Zazwyczaj naprawdę tak to wygląda. Mogę jakby w 100% potwierdzić. Więc mówienie, że jeśli używamy jakichś słów w stosunku do siebie, czy w stosunku do jakiejś grupy, to coś komuś narzucamy, jest dla mnie często takim straszeniem tą drugą osobą i jest to takie oderwane od codziennego doświadczenia.
Albo to narzucanie to w ogóle jest taki chochoł po prostu. Ale też zawijając trochę do tematu języka inkluzywnego, dobrego języka, to ja myślę, że on musi polegać również, powinien polegać na otwartości na właśnie inne, mniejsze języki. No bo nie ma czegoś takiego jak jedna polszczyzna, prawda? Ona się składa z wielu mniejszych języków, a my lubimy ją na jakimś tam stopniu centralnym wypłaszczać, stygmatyzować ludzi ze względu na formy regionalne, poprawiać ich, bo właśnie użyją jakiejś formy regionalnej, co jest po prostu mikroagresją, nie powinniśmy tego robić. Więc język inkluzywny, czy inaczej, przeciwieństwo języka inkluzywnego może się opierać również na rugowaniu form rodzajowych, na przesadnym przywiązaniu do poprawności językowej, która no tak staje się wtedy nie poprawnością językową, tylko jakimś wypaczeniem, jakąś błędologią. I swoją drogą to tak do wszystkich purystów, purystek językowych, to poprawia zostawianie innych ludzi, to atakowanie ich na przykład za te formy regionalne, które wydają nam się błędami, ubrać kurtkę, przyglądnąć, oni robią zamiast robią omkanie, to jest również szkodzenie po prostu polszczyźnie. To znaczy, ja wiem, że wam się wydaje, że wy w ten sposób jakoś konserwujecie przepiękną polszczyznę. Nie, wy ją właśnie niszczycie i to jest również wprost po prostu przeciwko ustawie o języku polskim. Gdzie jak w mordę strzelił stoi, że ochrona języka polskiego polega w szczególności na kultywowaniu jego odmian regionalnych.
Podkreślę do tego, co powiedziałeś, że niektórym się wydaje, że te formy to są jakieś nowe rzeczy, że na przykład kiedyś to wszyscy mówili on, wszyscy jak jeden mąż mówili on i nagle pojawiły się jakieś osoby, które zaczęły mówić błędnie i zaczęły mówić om, ou, o na końcu wyrazów w wygłosie. Ale to nieprawda, no bo ta różnorodność, o której wspomniałeś, która jest wspomniana też w ustawie, tak naprawdę odnosi się do tego, że ta różnorodność zawsze była, że my tutaj nie gloryfikujemy czegoś, co się pojawia jako jakiś błąd, tylko staramy się podkreślać, że Polska była krajem różnorodnym, jest krajem różnorodnym i to jest nasza wartość. Co prawda językowo jesteśmy naprawdę, naprawdę mało różnorodni, więc te drobne elementy, to ubieranie kurtki czy różne fonetyczne różnice, to jest coś, co powinniśmy wszyscy z wielkim po prostu namaszczeniem ratować, a nie stygmatyzować, bo to jest nasza historia, tak bardzo patetycznie mówiąc, to po prostu jest, nie wiem, nasze dziedzictwo wręcz. Ja tak, tak lubię o tym mówić i lubię tak o tym myśleć.
To jest niszczenie pięknego bogactwa polszczyzny, no ale właśnie bardzo często to piękne bogactwo jest niszczone przez osoby, które rzekomo robią to w celu bronienia tejże pięknej polszczyzny. I to paskudne jest po prostu. Ja nie znajduję innych słów. To jest paskudne i to jest i nieinkluzywne, i nieempatyczne, i nieetyczne. No i jest to po prostu niszczenie języka polskiego. I tutaj no mamy takie rzeczy jak jakiś tam wspaniały aktor, nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa, Michał Dudziński chyba, który na Instagramie robi serię Największa językowa wiocha, którą możesz zrobić. No i tam wyśmiewa się oczywiście ze wszystkich ludzi, którzy popełniają jakieś błędy językowe, co jest bardzo niekorzystne. To znaczy, no, tego typu stygmatyzacja sprawia, że ludzie naprawdę mniej się chcą odzywać, po prostu. Ale również obśmiewa formy regionalne, twierdząc, że to są błędy. No, okej, on się na tym nie zna, nie musi się znać, jest aktorem, a nie polonistą, czy nie językoznawcą, ale skoro się na tym nie zna, no to może nie powinien tego robić, bo po prostu szkodzi językowi, prawda? A wydaje się, że zamysł, który za tym stał, był zupełnie inny, czyli dbałość o jakąś tam poprawność. Nie róbmy takich rzeczy. W ogóle nie wyśmiewajmy czyjegoś języka. Te wszystkie grupy poprawnościowe, polszczyzna mnie bije i tak dalej, polegają głównie na darciu łacha z tego, że ktoś popełnił błąd językowy.
Ja się z tobą w 100% zgadzam i z wielką przykrością to obserwuję. To wynika też z takiego stereotypu, że ktoś, kto używa jakiegoś języka, jest jakiś. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś, kto powie włączać, jest głupi. No niestety to jest zupełnie nieprawdziwe, że jeśli ktoś zaczyna wstawiać A w tamto miejsce, to świadczy o jego inteligencji, tak samo jak każdy inny rzekomy błąd językowy, bo język jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną rzeczą, niż nam się to wydaje, że mamy jakąś jedną poprawną formę, jedną niepoprawną i tyle. Tak naprawdę sami językoznawcy, wydaje mi się, że są trochę winni tutaj, sprowadzając język do takich prostych kategorii. Moim zdaniem trzeba podkreślić, że język ma wiele różnych warstw, ma wiele różnych kontekstów, poprawność językowa jest ważna w kilku kontekstach, ale są momenty, w których możemy ją sobie odpuścić, na przykład biorąc pod uwagę to, jak ktoś się poczuje, dobro innego człowieka. Tak jak podałeś ten przykład, że ludzie czasami nie chcą się udzielać, kiedy zwraca im się na coś uwagę. Rzeczywiście były też takie badania, ja je zalinkuję w opisie odcinka, bo niestety teraz nie pamiętam nazwiska badaczki, które wskazywały na to, że takie stygmatyzowanie języka prowadzi też do wykluczenia. Do wykluczenia ludzi z debaty publicznej, czy z chęci w ogóle odzywania się. To jest zupełnie nieinkluzywne.
Właśnie ja tak sobie myślę i od razu mi do głowy przychodzi jednak trochę językoznawców i językoznawczyń, którzy robią zupełnie inną robotę, to znaczy pokazują skomplikowanie tego języka, prawda? No nie wiem, nawet jak się poczyta odpowiedzi w poradni językowej PWN-u, na przykład profesora Bańki, który bardzo często wskazuje tam na skomplikowanie tematu, czy wskazuje, że uzus coś zmienia i tak dalej. Profesorka Kłosińska, która teraz bardzo dużo pisze o tym, jak zmienia się język, o zmieniającej się normie i tak dalej. Mam wrażenie, że tę krzywdę tutaj robią najczęściej ci językoznawcy populistyczni, tak bym powiedział.
kanapowi, można powiedzieć, tak, no populistycznie, czy samozwańczy. Nie no, oczywiście, jeśli ktoś, myślę, że im ktoś bliżej jest akademii współcześnie, tym bardziej zwraca uwagę na tą złożoność, no bo z tego wynika po prostu sama potrzeba badania języka i sama potrzeba opisania. Nikt ci nie opublikuje czegoś naukowego, co będzie upraszczało temat. Publikacje naukowe są bardzo, bardzo skomplikowane, więc to też na szczęście się przekłada też na te teksty publicystyczne dotyczące języka od osób, które siedzą w tym językoznawstwie aktywnie.
Swoją drogą włożę kij w mrowisko. Uważam, że język naukowy jest skrajnie nieinkluzywnym wynalazkiem. To znaczy, my zamykamy się w wieży z kości słoniowej, odgradzamy się komunikacyjnie od reszty społeczeństwa, używamy nadmiernie skomplikowanego języka tylko po to, żeby pokazać, słuchaj, to jest wiedza, która nie jest dla ciebie. Jesteś za głupi, musisz przyswoić tyle a tyle informacji wcześniej, żeby móc w ogóle zapoznać się z tym, co napisałem. Mimo tego, że te rzeczy da się w sposób bardzo prosty wyjaśniać. No ja mam taki swój ukochany przykład, wiadomo, że ja najwięcej siedzę w literaturze, mamy funkcję poetycką, prawda, której definicja brzmi mniej więcej tak, że jest to projekcja zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji. To nam nic nie mówi. To nic nie znaczy. Najlepsze jest to, że ta definicja, jak każda definicja, ma funkcję informacyjną. Ona ma tam przekazywać informacje, a tego nie robi, dlatego że jest napisana kodem niemożliwym do zdekodowania przez osoby, które nie mają bardzo specjalistycznej wiedzy. Funkcja poetycka polega na tym, że wybieramy dwa słowa na zasadzie podobieństwa lub przeciwieństwa i kombinujemy je ze sobą w taki sposób, żeby osiągnąć konkretny efekt literacki. Prawda? To jest ekstremalnie proste. Ale jesteśmy to w stanie oczywiście tak napisać, żeby po prostu odgrodzić się od społeczeństwa. Każdy z nas chyba ma to doświadczenie z akademii, kiedy się coś napisało albo ktoś inny coś napisał i jakaś osoba wykładająca mówi, że nie, nie, ale to jest napisane zbyt prostym językiem, proszę to unaukowić, prawda? To jest napisane takim językiem, że każdy to może zrozumieć. No tak nie może być.
Wiesz co, ja się z tobą zgadzam i nie zgadzam. Bo zgadzam się z tobą, że są rzeczy, które są przekombinowane. I na przykład to moje doświadczenie studiowania etnologii, oprócz tego, że dało mi też super warsztat, jeśli chodzi o rozmawianie z ludźmi, to dało mi też taki warsztat myślenia o tym, jak będzie odbierane to, co napiszę. I rzeczywiście generalnie praca na antropologii zazwyczaj pisze się tak, jakby się chciało, żeby twoja babcia to przeczytała i wszystko zrozumiała. W sensie, że osoba, która zupełnie nie siedzi w temacie, ma zupełnie inny kapitał, jest z innej generacji, a wciąż się zrozumie. Nie, żeby babcia była gorsza, coś takiego. Chodzi o różnicę, że jest to osoba po prostu z innego świata, z innego miejsca. Czy tam, nie wiem, twój kolega z podstawówki, który siedzi w czymś zupełnie innym, żeby też to zrozumiał. Ale są takie tematy, na które nie da się pisać prosto, bo z drugiej strony siedzę też w takich kwestiach jak fonologia, jak systemy językowe. Teraz robię badania psycholingwistyczne. Już samo słowo psycholingwistyczne jest trudne, ale no to po prostu dokładnie o to chodzi. Teraz uczę się trochę o mózgu, o tym, jak mózg przetwarza język. Szykuję się do czegoś takiego i rzeczywiście piszę jakieś artykuły, które właśnie dla tej mojej babci czy dla mojego kolegi nie byłyby zupełnie zrozumiałe. I to nie wynika do końca z języka, jakiego używam, bo ja dalej staram się używać swojego pomysłu na to, że będę używać języka takiego, żeby był jak najprostszy, czyli bez tych wszystkich ozdobników, bez tych zbędnych, żeby brzmiało bardziej akademicko, tylko po prostu sama nomenklatura jest taka, że sama musiałam się tego uczyć strasznie długo i żeby komuś to wytłumaczyć, to mogę albo to uprościć tak, że to nie będzie tak naprawdę tym, o czym piszę, albo powiedzieć mu, musisz rzeczywiście spędzić sobie czasu nad tym. I teraz jeszcze dokończę jedno zdanie. Dlatego w sumie też założyliśmy to konto, że myślałam sobie o tym, że bardzo mi brakuje tego tłumaczenia, tego języka naukowego na ten język codzienny. Że ja rzeczywiście na co dzień na akademii muszę pisać te artykuły tym takim językiem, żeby ktoś, kto jest profesorem, mógł ocenić, czy ja wiem, o czym mówię. Czy rzeczywiście, jeśli mówię o tym potencjale elektrycznym w tej milisekundzie, to ja rzeczywiście się na tym znam i mówię sensownie. Ale później, jak będę chciała napisać o tym, jaki język przetwarza dźwięki, to ja napiszę to w taki sposób, żeby unikać tej całej nomenklatury. Wiem, że na początku mi się to nie udawało, bo dostałam takie uwagi od znajomych, jak zaczęłam prowadzić to konto z Pawłem, ale starałam się właśnie coraz bardziej szukać takiego języka, który będzie obrazowy, odnoszący się do doświadczenia i tak dalej. Czyli w tym się z tobą nie zgadzam, że są takie rzeczy, ja mówię tu o języku, czyli coś, co wciąż jest blisko nas, a jak ktoś pisze o fizyce, no to myślę, że jest jeszcze trudniej nam to zrozumieć, także tutaj lekka moja niezgoda.
Wiesz co, ja się po części zgadzam z twoją niezgodą, dlatego że oczywiście mamy precyzyjne naukowe określenia, które nam coś mówią. Jeżeli ja będę pisał o zdrobnieniach, to jeżeli będę pisał o hipokorystykach, no to nie dlatego, że chcę tutaj coś utrudnić, tylko dlatego, że no chodzi mi na przykład faktycznie o funkcję spieszczającą, a nie diminutywną, czyli tę wyrażającą bardziej pogardliwy stosunek. Wiadomo, że w pracy naukowej to zrobię, żeby było precyzyjnie, ale mamy jednak całą masę tych praktyk, które polegają po prostu na utrudnianiu, po to, żeby to było napisane w sposób bardziej naukowy, żeby brzmiało bardziej poważnie. Mnie od razu się przypomina, aż sobie znalazłem na Messengerze, praca naukowa takiego wspaniałego behawiorysty Piotra Zielonki i on przyniósł pracę swoją naukową o tytule Giełda i psychologia, po prostu. No i było nie, absolutnie to się nie może tak nazywać, bo to jest za mało naukowe i mu to przerobiono na behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Giełda i rynek papierów wartościowych to jest dokładnie to samo, tylko po prostu damy trzy słowa, które poważniej brzmią zamiast jednego, żeby sprawiało to pozór naukowości.
To też jest zapomnienie o tym, do czego właśnie został stworzony, wymyślony język naukowy, cała ta nomenklatura. Ponieważ to nie zostało stworzone tak, jak niektórzy sądzą, żeby to ładnie brzmiało, żeby te artykuły ktoś przyjął, bo brzmi fajnie, to go przepuszczę. Tylko taka nauka, zwłaszcza to zostało też na przykład przez Kartezjusza potwierdzone, tak jakby pchnięte w naszą nowoczesność, jak ma wyglądać trochę nauka, że to, czym się posługujemy pojęcia, muszą być jasne. Czasami jak czytamy pewien trochę jakiś metajęzyk czy coś z fizyki, czy coś z filozofii, z logiki, to czasami nam to się nie wydaje jasne, bo tego jeszcze nie rozumiemy. Jednocześnie jednak w tej jasności chodzi o to, że jak użyję tego słowa, to używam go po to, żeby inni badacze wiedzieli też, do czego się odnoszę. Więc to jest taka jasność, że wiem, o czym mowa. I to jest ten jeden krok. Ten krok, o którym mówisz, że ktoś zmienia tytuł, żeby to brzmiało bardziej jakoś dziwnie, dostojnie, to już jest krok za dużo.
Właśnie mi się wydaje, że ten krok, o którym Maćku mówisz, tak teraz pomyślałam, to może jest właśnie też chęć takiego podkreślenia swojego statusu, no bo język służy, tak jak, nie wiem, ubiór służy nam też po to, żeby pokazać, nie wiem, niektórzy noszą markowe ciuchy i chcą, żeby było widać, jaka jest metka, a niektórzy chcą pokazać, jaką mają ten logo, nie metkę, tylko logo, jakie mają logo językowe. I rzeczywiście dlatego powiedziałam na początku, że się z tobą zgadzam, bo sama czytam różne teksty, jak już wsiąkam w jakiś temat, oczywiście, że się w nim odnajduję, ale potem na przykład przychodzę do chociażby tekstów polonistycznych, bo ja czytam głównie jakieś tam teksty fonologiczne, które nie są stricte polonistyczne, o poprawności językowej na przykład, bo chcę się doedukować, co się teraz o tym pisze, to też muszę wsiąknąć w tą nomenklaturę, bo wydaje mi się, że jak ktoś używa tam jakiegoś określenia, które teraz mi nie przychodzi do głowy, to jest tak jakby trochę na wyrost, żeby brzmiało naukowo, a można by po prostu powiedzieć dobrze, niedobrze na przykład, nie wiem, tak upraszczając.
To prawda, w tych tekstach naukowych polonistycznych też mam wrażenie, że bardzo często mamy jakąś taką komplikację ponad miarę. W ogóle no, w tym momencie akurat nie tylko, znaczy akurat na uniwersytetach to się nie dzieje, ale w innych obszarach życia mam wrażenie, że bardzo dobrą rzeczą, która się dzieje i rzeczą, która może w sposób nieoczywisty, ale też jest związana z językiem inkluzywnym, jest wprowadzanie standardów prostego języka, bo język urzędniczy, jak pięknie mówi, jak pięknie to nazwał Tomasz Piekot, urzędolenie potrafi być na przykład bardzo wykluczające. Język prawniczy, który również jest skomplikowany w wielu miejscach, bardziej niż powinien i niż musi być, to są rzeczy, które potrafią wykluczać komunikacyjnie, więc bardzo dobrze, że te standardy prostego języka są wprowadzane. To też jest, no moim zdaniem, praktyka inkluzywna po prostu.
No dlatego mi się wydaje, że dobrze jest mówić o tłumaczeniu tych różnych języków. W sensie tak jak ja starałam się powiedzieć o tym języku naukowym, że popularyzacja nauki służy temu, żeby tłumaczyć język naukowy na język codzienny po prostu. I tak samo jak oglądam sobie jakieś kanały na temat nauk ścisłych, w których nie siedzę, to nie sięgam od razu po artykuły z Nature, tylko bardzo się cieszę, że mogę sobie obejrzeć popularyzatorów, którzy mówią mi, to jest tak, jakbyś weszła i coś zobaczyła. I to nagle nie też odnosi się do mojego doświadczenia, ja mogę sobie to wyobrazić, to jeszcze jest takim językiem, który sprawia, że rzeczywiście to rozumiem. Więc wydaje mi się, że podobnie jest z tym prostym językiem, że mamy tutaj tak naprawdę dwa systemy językowe. Jeden, który należy do jakiegoś kontekstu, który wymaga dużej skomplikowaności, czasami nawet jej wymaga niestety. Kiedyś mieliśmy taki wpis o lub czy albo. Na co dzień się w ogóle nie zastanawiam lub albo, które jest łączące, a które jest rozdzielające, ale jak ktoś jest prawnikiem, to rzeczywiście musi nad tym myśleć. I tak samo tutaj ktoś sobie używa tego w konkretnym kontekście. Czyli jeśli tłumaczymy ten jeden rejestr na ten drugi rejestr, to też jest w pewnym sensie przechodzenie dwóch różnych systemów językowych, przynajmniej. Może to jest kontrowersyjne, bo ja często lubię mówić, że coś jest tak naprawdę innym językiem, ale tak czysto analitycznie, no to wydaje mi się, że można o tym mówić jako o różnych systemach językowych. Okej, to może sobie podsumujemy, bo już wydaje mi się, że padło bardzo, bardzo dużo różnych wątków, różnych kontekstów. Głównym naszym celem tej dyskusji jest pokazanie, że nie ma, znaczy dobra, ja teraz powiem, co jest moim zdaniem głównym celem, że nie ma czegoś takiego jak jeden poprawny język empatyczny, czy ten język, który tutaj został nazwany dobrym językiem, w sensie takim niosącym dobro. Powinniśmy zwracać uwagę na różne konteksty, na różne rejestry. Trochę do tego teraz sprowadziliśmy tę dyskusję języka akademickiego, że i dobrze, i źle. Dlaczego? Zależy, do kogo kierujemy przekaz. Jeśli kierujemy przekaz do kogoś, kto nie siedzi w tej dziedzinie po prostu, wtedy powinniśmy starać się włączyć go w dyskusję używaniem konkretnych form językowych. Nie wiem, czy chcecie jeszcze coś dodać, żeby zamknąć tę dyskusję języka akademickiego, czy wyczerpałam temat?
Ja tutaj nie mam nic do dodania.
Okej, to myślę, że możemy sobie już podsumować całą rozmowę i ja zadam teraz takie pytanie, Maćku. Jak mógłbyś krótko podsumować może, czy podać jakieś kilka takich głównych elementów, które składają się na takie dobre użycie języka?
Dobre użycie języka to jest użycie języka, które ma na względzie dobrostan innych, a nie tylko swój, które zwraca uwagę na potrzeby tych osób, stara się ich nie stygmatyzować, nie robić im krzywdy językową, które jest otwarte, słyszy to, co te osoby do nas mówią. Ja tutaj bardzo często sięgam po bardzo prostą rzecz. Kiedy ktoś mówi na przykład o tym, że nie wiem, zwracanie się do kogoś, kogo my znaliśmy, Janek, teraz Anna, jest wydziwianiem, albo Riko, formą neutralną, albo no, nie mówienie Murzyn na kogoś o czarnym kolorze skóry i tak dalej, że to jest wydziwianie. Ja odnoszę się tutaj zwykle do bardzo prostego przykładu. To znaczy, kiedy widzimy się na imprezie z jakąś osobą, niech to będzie Darek, i zaczynamy do niego mówić Darku. Ten Darek nam mówi, że nie lubi tej formy, że ona mu się źle kojarzy, że źle się z nią czuje, że wolałby, żebyśmy do niego mówili Dariuszu. To my zwykle respektujemy tę prośbę, dlatego że nierespektowanie jej byłoby zachowaniem po prostu niekulturalnym. Nie mówiąc o tym, że jeżeli my konsekwentnie do niego byśmy mówili Perty Darku, no to prawdopodobnie przez otoczenie zostalibyśmy zidentyfikowani jako jednostka przemocowa. Nie mamy z tym żadnego problemu. A z tymi innymi rzeczami, tymi w cudzysłowie nowymi rzeczami, problem mamy, bo dopisujemy sobie do tego ponownie jakąś ideologię. Podobnie jest nam potrzebna jakaś szufladka, w którą to wsadzimy, żeby się przed czymś bronić, czy z czymś walczyć. Tu nie ma z czym walczyć. Nic nie jest narzucane. To można też znaleźć w leksykonie dobrego języka. To jest po prostu zbiór dobrych praktyk, które można wcielić, by jak najmniej potencjalnej krzywdy sprawiać innym ludziom. A chyba o to nam chodzi w kontaktach, żeby dogadać się z inną osobą. Zdecydowanie łatwiej jest się dogadać z inną osobą, jeżeli się nie robi jej krzywdy. I żeby w tej rozmowie wszystkim było przyjemnie, było dobrze. Dobry język polega na tym, na zwracaniu uwagi na potrzeby innych osób. I bardzo się cieszę też, że IKEA akurat wzięła się za ten temat, bo myślę, że potrzebna jest ta rozmowa. I potrzebna jest rozmowa o niuansach, tak jak my sobie dzisiaj o tych niuansach rozmawiamy.
To ja jeszcze dodam jeden niuans, jeśli mogę, bo mi przypomniałeś o tym, że powiedziałam, że odniesiemy się do słowa ideologia. I właśnie tak podsumowując, trochę chciałam się do niego odnieść, bo ono często też się przewija. Z jednej strony ono może być używane właśnie jako dorabiacie sobie ideologię, a my chcemy pokazać, że to jest proste, no bo to chodzi o czyjeś uczucia, czyli ideologia jest tutaj definiowana jako coś, co jest przeciwne w ogóle komunikacji, coś, co jest przeciwne dobrostanowi ludzi, ale z drugiej strony tak naprawdę wszędzie jest jakaś ideologia, no bo jeśli ktoś decyduje się na nieużywanie tego języka, powiedzmy włączającego, czy tego języka empatycznego. Jeśli ktoś decyduje się na zostawanie przy jakimś statusie quo, na przykład przy zwracaniu się do kobiet, które tego sobie nie życzą formami męskimi, to też jest jakaś ideologia. Ona nie jest uświadomiona, ale ona rzeczywiście tam jest, więc to słowo ideologia też zostało troszeczkę tutaj wypaczone, a ja zawsze staram się też podkreślać to w dyskusjach z ludźmi, że ale popatrz, to co ty wybierasz, to też jest jakaś ideologia i po prostu my musimy się na jakąś zdecydować. Możemy zrobić tak lub tak. Za tym i za tym stoją argumenty, które ciebie bardziej przekonują.
To trochę tak jak z metaforami. Myśleliśmy kiedyś, jako może społeczeństwo i tak albo nas uczono w szkole, że metafory to jest środek, którego używa się w poezji. Później przechodzimy sobie na jakiś kurs językoznawczy, poznajemy Lakoffa i on mówi nam, no ale metafora to jest w sumie to na co dzień, ciągle tego używamy. I to jest takie proste. Tak samo ideologia. W pewnym sensie to jest coś takiego jak ideologia polityczna i niektórzy ograniczają słowo ideologię do ideologia polityczna. Ale w sumie ideologia w takim najszerszym znaczeniu podstawowym to jest po prostu, że komuś przyświecają jakieś idee i tyle.
Tak, ja myślę, że ta idea, która przyświeca językowi dobremu, językowi empatycznemu, to jest po prostu idea nierobienia innym krzywdy. Wydaje mi się, że to jest bardzo prosta idea. Walczenie z nią z kolei wydaje mi się mało humanistyczne, tak bym powiedział.
No tak, jeśli ktoś już decyduje się na inne argumenty, no to po prostu ciężko jest nam wtedy cokolwiek zrobić, że ktoś ma takie przekonanie i się na to decyduje, ale no tak jak wcześniej mówiliśmy, że świadczy to trochę o tej osobie, o tym skąd ona, z czym ona przychodzi i jaki jest jej cel. No moim celem na przykład najczęściej jest komunikacja, czyli chcę się z kimś porozumieć, a żeby się z kimś porozumieć, potrzebuję właśnie tego wspólnego szacunku, tak samo jak ja chcę być szanowana przez innych, tak samo ja chcę dawać szacunek innym i poprzez właśnie taki język, o którym dziś rozmawialiśmy, możemy właśnie dojść do tej wspólnej stopy, na której możemy się dogadywać na różne tematy, bo to jest często dopiero początek tej dyskusji, jak się mamy do siebie zwracać, a dopiero później przechodzimy do dyskusji na inne tematy, tak mi się wydaje. Także bardzo się cieszę, że udało nam się dziś porozmawiać o tych różnych zakamarkach, że tak powiem, tego języka, o tak bardzo różnych aspektach. Mam nadzieję, że osoby słuchające nas wyciągną z tego jakieś swoje własne przemyślenia i zaczną też dalej szukać, jeśli chodzi o tematy, które zostały tu poruszone na przykład, a nie rozwinięte zgłębiej. Jakby co zawsze możecie do nas pisać wiadomości, komentarze. Zapraszamy do dyskusji. Bardzo lubimy dyskutować na te tematy, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że często brakuje miejsca na te dyskusje. Super, że dzięki tej kampanii zmieniamy narrację. Udaje nam się porozmawiać o tym dłużej i w większych szczegółach niż zazwyczaj, czyli przerzucaniem się jakimiś hasłami. I zapraszam wszystkie osoby do obejrzenia leksykonu dobrego języka, którym tutaj wspominamy. On będzie zalinkowany na pewno pod tym odcinkiem, ale jakby co możecie też wpisać, zmieniamy narrację w wyszukiwarkę Google albo leksykon dobrego języka i znajdziecie tam dyskusję na jeszcze różne inne tematy, których nie udało nam się dziś poruszyć. Mamy nadzieję, że to też sprowadzi Was w różne zakamarki odkrywania świata i poznawania różnych argumentów za postawami językowymi. Czy chcecie coś jeszcze dodać od siebie na zakończenie?
Myślę, że wszystko.
Ja bardzo dziękuję tylko. I Wam bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo sponsorowi tego odcinka, kampanii Zmieniamy Narrację marki IKEA i mamy nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Dalej będziemy zapraszać ciekawych gości. Dziękujemy dziś Maćkowi, że zgodził się na porozmawianie i podzielenie się swoją wiedzą ekspercką z nami.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Thank you.